Gdy tylko znalazł jakiś pusty korytarz, założył pelerynę niewidkę, ale okazało się, że nie musiał tego robić. Przed gobelinem przedstawiającym Barnabasza Bzika, uczącego trole tańca baletowego, nie było nikogo. Harry nie był pewny, czy lepiej będzie spróbować wejść do pokoju życzeń, gdy Malfoy jest w środku, czy kiedy go tam nie ma, ale rad był, że tej pierwszej próby nie utrudnia mu Crape i Goyle, udający przed drzwiami 11-letnią dziewczynkę. Stanąwszy przed ścianą, w której były ukryte drzwi do pokoju życzeń, zamknął oczy. Wiedział, co ma robić. W końcu robił to tak często w ubiegłym roku. Skupił się na myśli, chcę zobaczyć, co robi tu Malfoy. Chcę zobaczyć, co robi tu Malfoy. Chcę zobaczyć, co robi tu Malfoy. Trzykrotnie przeszedł obok zadrapania na ścianie, a potem z bijącym sercem otworzył oczy i spojrzał, ale przed sobą zobaczył tylko kawałek zwykłej szarej ściany. Podszedł bliżej i na wszelki wypadek naparł rękoma na ścianę. Zimny kamień ani drgnął. Aha, powiedział na głos, rozumiem. Pomyślałem, nie tak. Zastanawiał się przez chwilę, po czym znowu ruszył wzdłuż ściany, zamknąwszy oczy i skupiwszy się mocno na myśli, chcę zobaczyć miejsce, do którego wchodzi potajemnie Malfoy. Chcę zobaczyć miejsce, do którego wchodzi potajemnie Malfoy. Kiedy zawrócił po raz trzeci, otworzył oczy. Drzwi nie było. — A, daj spokój — przemówił ze złością do ściany. To było wyraźne życzenie. Myślał gorączkowo przez kilka minut, zanim ponownie ruszył wzdłuż ściany. — Chcę, byś stał się miejscem, którym stajesz się dla drakona Malfoya. Po trzykrotnym przejściu obok ukrytych drzwi nie od razu otworzył oczy. Nasłuchiwał w napięciu, jakby chciał usłyszeć cichy trzask pojawiających się drzwi, ale w ciszy słychać było tylko ćwierkanie ptaków w oddali. Otworzył oczy. Drzwi nie było. Zaklął. Ktoś krzyknął. Rozejrzał się i zobaczył znikającą za rogiem korytarza grupkę pierwszoroczniaków, którzy najwyraźniej uznali, że napotkali ducha o wyjątkowo złych manierach. Przez godzinę próbował najróżniejszych odmian życzenia chcę zobaczyć, co robi wewnątrz ciebie Draco Malfoy, aż w końcu zmuszony był przyznać rację Hermionie. Pokój życzeń nie chciał się przed nim otworzyć. Zawiedziony i poirytowany ruszył na obronę przed czarną magią, ściągając po drodze pelerynę niewidkę i wpychając ją do torby. — Znowu się spóźniłeś, Potter — wycedził Snape, kiedy Harry wbiegł do oświetlonej blaskiem świec klasy. — Gryffindor traci 10 punktów! Siadając obok Rona, Harry obrzucił Snape'a nienawistnym spojrzeniem. Połowa klasy jeszcze nie usiadła, wyjmując podręczniki i układając przybory na stołach. Cóż to za spóźnienie? Zanim zaczniemy, proszę o wasze eseje na temat dementorów, rzekł Snape, po czym niedbale machnął różdżką, a 25 rolek pergaminu poszybowało w powietrzu i wylądowało na jego biurku. — I mam nadzieję, że okażą się lepsze od tych bzdur, które powypisywaliście na temat obrony przed zaklęciem Imperius. A teraz proszę otworzyć książki na stronie... — O co chodzi, panie Finnegan?
— Panie profesorze — powiedział Simus — zastanawiałem się, jak można określić różnicę między Inferiusem a duchem, bo w proroku codziennym napisali coś o Inferiusie. — Nie, nie napisali — przerwał mu Snape znudzonym głosem. — Ale, panie profesorze, słyszałem, jak mówili, gdybyś sam przeczytał artykuł, o którym mowa, Finnegan... To byś wiedział, że owym rzekomym Inferiusem był pewien złodziej-włamywacz niejaki Mundungus Fletcher.
Myślałem, że Snape i Mundungus są po jednej stronie, mruknął Harry do Rona i Hermiony. Nie powinien się martwić aresztowaniem Mundungusa.
Ale chyba Potter ma na ten temat wiele do powiedzenia, powiedział Snape, wskazując nagle palcem tył klasy, utkwiwszy czarne oczy w Harrym. Zapytajmy więc Pottera, jakby określił różnicę między Inferiusem a duchem.
Cała klasa obejrzała się by popatrzeć na Harry'ego, który próbował sobie gorączkowo przypomnieć, co powiedział mu Dumbledore tamtej nocy, gdy poszliby odwiedzić Slughorna.
Duch jest przeźroczysty.
O, wspaniale, Potter! Przerwał mu Snape, krzywiąc wargi w drwiącym uśmiechu.
Tak, to miłe, że nauczyłeś się czegoś przez prawie 6 lat. Duchy są przeźroczyste.
Pansy Parkinson zachichotała, kilka innych osób uśmiechało się kpiąco. Harry wziął głęboki oddech i ciągnął dalej, choć wszystko się w nim gotowało.
Tak, duchy są przeźroczyste, ale inferiusy to martwe ciała, prawda? Więc muszą być materialne.
Ha, ha, ha. Tyle powiedziałby nam i 5-latek, zakpił Snape.
Inferius jest trupem ożywionym przez czarnoksiężnika. Nie jest żywy. Jest tylko czymś w rodzaju lalki posłusznej rozkazom czarodzieja. Duch, jak chyba wszyscy już wiecie, to odcisk duszy, która opuściła ciało w naszym materialnym świecie, a więc oczywiście, jak mądrze mówi nam Potter, jest przeźroczysty.
Ale przecież to, co powiedział Harry, jest najważniejsze, kiedy chcemy je od siebie odróżnić, odezwał się Ron. Kiedy w ciemnej alejce stajemy twarzą w twarz z czymś takim, chcemy przede wszystkim zobaczyć, czy to coś jest materialne, a nie pytamy, przepraszam, czy jesteś może odciskiem duszy, która opuściła ciało. Przez klasę przetoczył się śmiech, który zamarł nagle, gdy Snape obrzucił wszystkich groźnym spojrzeniem.
Gryffindor traci kolejne 10 punktów. Nie spodziewałem się czegoś mądrzejszego po tobie, Ronaldzie Weasleyu. Chłopcu tak bardzo materialnym, że nie jest w stanie deportować się choćby o cal.
Nie, szepnęła Hermiona, łapiąc za ramię Harry'ego, który już otwierał usta. Nie ma sensu, dostaniesz szlaban i tyle, zostaw to.
A teraz otwórzcie podręczniki na stronie 213, powiedział Snape, uśmiechając się lekko, i przeczytajcie sobie 2 pierwsze akapity na temat zaklęcia Cruciatus.
Przez resztę lekcji Ron był bardzo przygaszony. Kiedy rozległ się dzwonek, przy Ronie i Harrym pojawiła się Lavender. Na jej widok Hermiona tajemniczo zniknęła i zaczęła rzucać gromy na Snape'a za jego kpiny z teleportacji Rona, ale to go chyba tylko zdenerwowało, bo pozbył się jej, wchodząc z Harrym do toalety chłopców.
— Ale Snape ma rację, nie? — mruknął, wpatrując się długo w popękane lustro. — No nie wiem, czy w ogóle jest sens podchodzić do tego egzaminu. Po prostu nie łapię tej teleportacji.
— Ale możesz zaliczyć te lekcje praktyczne w Hogsmeade i zobaczyć. — A nuż wtedy załapiesz — poradził mu rozsądnie Harry. — W każdym razie to będzie na pewno ciekawsze od prób przeniesienia się do tej głupiej obręczy. A jak się okaże, że wciąż nie jesteś w tym, wiesz, tak dobry, jakbyś chciał, możesz teraz olać egzamin i podejść do niego w... Marto, to jest toaleta dla chłopców! Znad kabiny za nimi uniósł się duch dziewczyny i polatywał w powietrzu, patrząc na nich przez grube, okrągłe okulary w białej oprawie.
Och, to tylko wy! Stwierdziła ponuro.
A kogo się spodziewałaś? Zapytał Ron, patrząc w jej odbicie w lustrze.
Nikogo! Odpowiedziała Marta, wyciskając sobie pryszcz na brodzie. Powiedział, że wróci, żeby się ze mną zobaczyć, a potem ty też powiedziałeś, że wpadniesz i mnie odwiedzisz?
Spojrzała z wyrzutem na Harry'ego. I co?
I nie widziałam was od wielu miesięcy. Nauczyłam się, że po chłopcach nie trzeba się zbyt wiele spodziewać.
Myślałem, że mieszkasz w toalecie dla dziewczyn, zauważył Harry, który od paru lat skrzętnie omijał to miejsce.
Bo mieszkam, powiedziała lekko wzruszając ramionami, ale to nie znaczy, że nie mogę odwiedzać innych miejsc. Kiedyś zobaczyłam cię w kąpieli, pamiętasz?
— Pamiętam dobrze — odrzekł Harry.
— Ale pomyślałam, że on mnie polubił — jęknęła żałośnie. — Może jakbyście obaj wyszli, to by wrócił. Tyle mamy ze sobą wspólnego. Na pewno to poczuł. I spojrzała z nadzieją na drzwi.
Jak mówisz, że macie ze sobą tyle wspólnego? Odezwał się Ron nieco rozbawionym tonem. To masz na myśli, że i on mieszka w kolanku umywalki?
Nie, odparła ze złością Marta, a jej głos odbił się echem od wyłożonych starymi kaflami ścian. Mam na myśli, że jest wrażliwy, że i nad nim się znęca, że też czuje się samotny, że nie ma z kim pogadać i że nie wstydzi się pokazać swoich uczuć i płakać.
Był tu płaczący chłopiec? Zainteresował się Harry.
Mały chłopiec?
Nie twój interes, odpowiedziała Marta,
utkwiwszy swoje małe oczka w Ronie, który teraz już rechotał na całego.
Obiecałam, że nikomu nie powiem i zabiorę jego sekret do... chyba nie do grobu,
przerwał jej Ron, parskając śmiechem.
Może do zlewu?
Marta zawyła z wściekłości i dała z powrotem nurka do kabiny, skąd rozległ się głośny plusk i po podłodze popłynęła woda. Doprowadzenie Marty do furii dodało Ronowi trochę otuchy.
— A, masz rację — powiedział, zarzucając torbę na ramię. — Zaliczę te lekcje praktyczne w Hogsmeade, zanim postanowię, czy podchodzić do egzaminu.
Tak więc w najbliższą sobotę Ron przyłączył się do Hermiony i reszty szóstoroczniaków, którzy w porę kończyli 17 lat, by za 2 tygodnie móc przystąpić do egzaminu. Harry czuł zazdrość, kiedy patrzył na nich, jak się przygotowują do wyruszenia w drogę do wioski. Dawno już jej nie odwiedzał, a ten wiosenny dzień był wyjątkowo piękny. Po raz pierwszy od dłuższego czasu na niebie nie było chmur. Postanowił jednak wykorzystać ten dzień na nową próbę wdarcia się do pokoju życzeń.
Byłoby o wiele lepiej, powiedziała Hermiona, kiedy już w sali wejściowej zdradził jej i Ronowi swoje plany,
gdybyś prosto stąd poszedł do gabinetu Slughorna i spróbował wyciągnąć z niego to wspomnienie.
Ale próbowałem, odrzekł ze złością Harry.
Nie mijał się z prawdą. W tym tygodniu po każdej lekcji eliksirów wychodził z klasy ostatni, ale Slughorn tak szybko wymykał się z lochu, że nigdy nie udało mu się go przydybać. 2 razy zapukał do drzwi jego gabinetu, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi, choć za drugim razem był pewny, że usłyszał dźwięki ze starego gramofonu, które szybko zostały ściszone.
Hermiono, on nie chce ze mną rozmawiać. Już się skapował, że próbuje się z nim spotkać sam na sam i nie chce do tego dopuścić.
No dobrze, ale musisz się dalej starać, prawda? Krótka kolejka uczniów czekających na przejście obok Filcza, który jak zwykle badał ich swoim czujnikiem tajności, przesunęła się o kilka kroków do przodu i Harry nie odpowiedział jej w obawie, że woźny coś usłyszy. Życzył Ronowi i Hermionie powodzenia, po czym odszedł wspinając się z powrotem po marmurowych schodach, by bez względu na to, co mówiła Hermiona, poświęcić godzinę lub dwie na pokój życzeń. Gdy tylko znalazł się sam, wyciągnął z torby mapę Huncwotów i pelerynę Niewitkę. Zniknąwszy pod peleryną, stuknął różdżką w mapę, mrucząc: przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego, po czym przyjrzał się jej uważnie. Jak zwykle w niedzielę rano prawie wszyscy uczniowie znajdowali się w różnych pokojach wspólnych. Gryfoni w jednej wieży, krukoni w drugiej, ślizgoni w lochach, a puchoni w piwnicy obok kuchni. Tu i tam pojedyncze osoby krążyły po bibliotece albo przesuwały się korytarzami. Kilka osób było na błoniach, a tam, na korytarzu 7. piętra, zobaczył Gregorego Goyla. Pokój życzeń nie był zaznaczony, ale tym się nie przejmował. Jeśli Goyle stoi na straży, to pokój jest otwarty. Pobiegł więc schodami w górę, zwolniwszy dopiero tuż za rogiem korytarza, po czym zaczął się skradać powoli w stronę tej samej dziewczynki trzymającej wagę, której Hermiona pomogła 2 tygodnie temu. Kiedy był tuż za nią, pochylił się nisko i wyszeptał: — Hej, jesteś ładniutka, wiesz? — Goyle wrzasnął ze strachu, cisnął wagę wysoko w powietrze i rzucił się do ucieczki, znikając za rogiem korytarza, zanim ucichło echo toczących się po posadzce mosiężnych szalek i szczątków potrzaskanego korpusu. Harry, tłumiąc śmiech, stanął przed kamienną ścianą, za którą, tego był pewien, musiał stać bez ruchu Draco Malfoy, świadomy już, że na korytarzu pojawił się ktoś niepowołany. Wywołało to w Harrym miłe poczucie przewagi. Teraz spróbował sobie przypomnieć, jakiej formuły życzenia jeszcze nie użył. Ale nadzieja nie trwała długo. Pół godziny później, kiedy już wypróbował wiele innych wariantów swojego życzenia, wciąż powtarzając, że chce zobaczyć, co robi Malfoy, w ścianie nadal nie było żadnych drzwi. Teraz przepełniło go gorzkie poczucie zawodu. Malfoy mógł być tuż, tuż, zaledwie o stopę od niego, a on wciąż nie wiedział, co jego przeciwnik tam robi. W końcu, straciwszy cierpliwość, podbiegł do ściany i kopnął w nią z całej siły. Au! Pomyślał, że chyba złamał sobie duży palec u nogi. Kiedy go chwycił, podskakując na jednej nodze, peleryna niewidka zsunęła mu się z ramion. — Harry? — Obrócił się na pięcie, runął na posadzkę i ku swojemu najwyższemu zdumieniu zobaczył Tonks, idącą ku niemu spokojnie, jakby codziennie przechadzała się korytarzami zamku. — Co ty tu robisz? — zapytał, podnosząc się niezdarnie. — Dlaczego ona zawsze musi się pojawiać, kiedy ja leżę na podłodze? — przemknęło mu przez głowę. — Chciałam się zobaczyć z Dumbledorem — odpowiedziała. Wyglądała okropnie, była jeszcze bardziej chuda, a jej mysie włosy zwisały jakoś żałośnie. — Jego gabinet jest gdzie indziej, w tamtej części zamku, za gargulcem. — Wiem, nie ma go tam. Pewnie znowu opuścił zamek. — Tak? — Harry ostrożnie postawił bolącą stopę na posadzce. — Ej, a może wiesz, dokąd on się tak często wybiera? — Nie. Masz do niego jakąś ważną sprawę? — Nic ważnego — odpowiedziała Tonks, bezwiednie skubiąc ręka w szaty. — Pomyślałam tylko, że może wie, co się dzieje. Słyszałam różne pogłoski. No, są ofiary. — Tak, wiem, pisali o tym. Ten dzieciak, który próbował zabić swojego prorok, często nie nadąża za faktami — powiedziała Tonks, która najwyraźniej go nie słuchała. — Nie dostałeś ostatnio listu od kogoś z zakonu? — Żaden z członków zakonu już do mnie nie pisze. Od czasu, gdy Syriusz... Jej oczy napełniły się łzami. — Tak mi przykro — mruknął nieśmiało. — To znaczy... Mnie też go brakuje. Co? Zapytała Tonks obojętnie, jakby tego nie usłyszała. No to do zobaczenia, Harry. Nagle odwróciła się i odeszła, pozostawiając go samego. Patrzył za nią, a potem znowu zarzucił na siebie pelerynę niewidkę i na nowo podjął wysiłki dostania się do pokoju życzeń, ale nie miał już do tego serca. W końcu zrezygnował, czując pustkę w żołądku i wiedząc, że Ron i Hermiona wkrótce wrócą na drugie śniadanie. Pozostawiał wolną drogę Malfoyowi, ale miał nadzieję, że jeszcze przez parę godzin będzie się bał wyjść. W wielkiej sali zobaczył Rona i Hermionę, którzy byli już w połowie drugiego śniadania. — Udało mi się, no, udało mi się, tak jakby — oznajmił mu uradowany Ron. — Miałem aportować się przed herbaciarnią Madame Padfoot i trochę mnie zniosło. Wylądowałem przy sklepie z Crivenshafta, ale w końcu gdzieś się przeniosłem. — Brawo — pochwalił go Harry. — A tobie jak poszło, Hermiono? — No, oczywiście była perfekcyjna — powiedział Ron — zanim Hermiona zdążyła odpowiedzieć. Perfekcyjny cel, perfekcyjna wiara i perfekcyjny namiar, czy jak to tam szło? Potem wszyscy poszliśmy na szybkiego drinka do trzech mioteł. No szkoda, że nie słyszałeś, jak Twycross piał na jej temat. Wcale bym się nie dziwił, gdyby niedługo wyskoczył z zapytaniem. No a ty? Zapytała Harry'ego Hermiona, nie zwracając uwagi na Rona. Przez cały czas siedziałeś pod pokojem życzeń, tak? No i zgadnijcie, kogo tam spotkałem. Tonks! Tonks? powtórzyli jednocześnie Ron i Hermiona. Tak, przyszła, żeby się zobaczyć z Dumbledorem. Ja uważam, powiedział Ron, gdy Harry skończył opisywać im swoją rozmowę z Tonks, że ona trochę się załamała po tym, co się wydarzyło w ministerstwie. Ale to trochę dziwne, zauważyła Hermiona, która z jakiegoś powodu wyglądała na bardzo zaniepokojoną. Ma pilnować szkoły, więc dlaczego nagle opuściła swój posterunek i przyszła, żeby zobaczyć się z Dumbledorem, kiedy jego tu nie było? No tak sobie pomyślałem, zaczął niepewnie Harry, czując, że to, co chce na głos wypowiedzieć, jest bardziej domeną Hermiony niż jego, że może ona była, no wiesz, zakochana w Syriuszu. Hermiona wytrzeszczyła na niego oczy. A skąd ci to przyszło do głowy? Nie wiem, odrzekł wzruszając ramionami, ale prawie się rozpłakała, kiedy wymieniłem jego imię. No i jej patronus jest teraz wielkim czworonogiem, więc zastanawiałem się, czy przypadkiem nie stał się, no wiesz, nim. To jest myśl, powiedziała z namysłem Hermiona, ale nadal nie wiem, po co przyszła do zamku, żeby zobaczyć się z Dumbledorem, jeśli taki był prawdziwy powód jej wizyty.
No i wracamy do tego, co ja powiedziałem, rzekł Ron, napychając sobie usta tłuczonymi ziemniakami. Zrobiła się trochę dziwna, przestała nad sobą panować. Kobiety, dodał patrząc znacząco na Harry'ego, łatwo się rozklejają.
Tak myślisz? Odezwała się Hermiona, otrząsając się z zamyślenia. Wątpię, czy którakolwiek kobieta dąsałaby się przez pół godziny tylko dlatego, że madame Rosmerta nie śmiała się po usłyszeniu jej dowcipu o wiedźmie, uzdrowicielu i Mimbulus Mimbletoni.
Ron rzucił jej wściekłe spojrzenie.